Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze ostatnie spotkanie przed świętami, a potem nowy rok. Adwent kończy się, święta tuż za drzwiami. Już niedługo nadejdzie ten, którego oczekujemy. Dziś jeszcze, jakby nad Jordanem, pytamy, kim ty jesteś? Czy jesteś tym, który ma przyjść? Czy też innego mamy oczekiwać? Jak kiedyś kierowano te pytania do świętego Jana Chrzciciela. I tak myślimy sobie, czego pragnę od Jezusa Chrystusa, kim On jest dla mnie. Dla nas wierzących jest wielką miłością, przyjacielem, który nie odrzuci mnie nawet wtedy, gdy ja od Niego się oddalę. Ten, który przyjdzie do nas w dniu Bożego Narodzenia, niesie ogromną nadzieję, że narodzimy się tego dnia na nowo wraz z Nim. I będziemy takimi, jakim On chciałby nas widzieć. A dziś pytamy siebie, czy przez lata naszego życia Jezus stał się bliższy naszemu sercu? Czy z każdym rokiem staramy się być coraz bardziej ludźmi Bożego Narodzenia w nas? Czy tej miłości nam wystarczy? Patrzymy ciągle na świat wokół nas, na tyle niepokojów. Czy nasze życie stanie się lżejsze? Co się stanie, jak stracę pracę? Skąd wziąć pieniądze, aby zapłacić za czynsz? To są pytania, którymi żyjemy. A tu ciągle słychać, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Świadectwo Jana. Codzienne wezwanie w liturgii. Czy jesteśmy świadkami Jezusa? Pewien mężczyzna uważał, że żyje się raz. Trzeba więc z życia wycisnąć wszystko jak z cytryny. Trzeba używać świata. Miał zasadę, że Bogu nie należy się naprzykrzać. Mówił, Bóg wysoko, a człowiek na ziemi, a śmierć daleko. Szwagier kiedyś poprosił go, żeby był chrzestnym jego córki. Głupio było odmówić, bliska rodzina. Wtedy zaczęły się pierwsze kłopoty, najpierw z kartką z parafii, później ze spowiedzią. Co prawda kartki w tamtych latach Polakowi straszne nie były, bo nie takie się podrabiało. Tylko matka ciągle przypominała, z Pana Boga nie żartuj. Nie chcesz się wyspowiadać, nie nadajesz się do tej godności, nie bierz na siebie obowiązku chrzestnego. Stoczył ze sobą wiele duchowych bitew, wiele wygrał, niejedną przegrał. W końcu się przemógł, poszedł do spowiedzi i dziś już sam mówi, że nie wie, jak to się stało, bo od tego czasu Bóg dla niego najważniejszy. Codziennie stara się uczestniczyć we mszy świętej, 2 razy w tygodniu stara się pościć. Jeśli ktoś go zapyta, co się z nim stało, odważnie mówi, w życiu zbłądziłem, teraz świadectwem swego życia pomagam odkryć drogę tym, co zbłądzili. To jest świadectwo. Inne, grudniowy, ciemny poranek, oblodzone chodniki. Pomagając sobie 2 kulami idzie starsza kobieta, uważając, żeby nie upaść. Podchodzę do niej, a gdzież to w taki dzień, po takich śliskich chodnikach? Czy nie lepiej było zostać w domu? Proszę księdza, dzisiaj zakończenie rekolekcji adwentowych u nas w parafii. Chciałam się wyspowiadać, bo jak na święta bez spowiedzi? Nieważne, ile ma się lat, jakie choroby, jest zawsze czas, aby dać świadectwo. A liturgia ciągle zdaje się wołać do nas, jakby krzyczeć ku niebu z wielką tęsknotą i niepokojem jeszcze ciągle, Boże, abyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Czemu pozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg? A ja ciągle mówię, co ja mam z tego życia. Nie tak patrz. Spójrz, dokąd zmierzamy. Ludzie kiedyś stanęli przed Bogiem i skarżyli się, że życie im się nie podoba. Nam wiele rzeczy nie podoba się na świecie, Panie Boże. I usłyszeli odpowiedź, i dobrze, bo wy nie jesteście do tego świata stworzeni. Człowiek jest w tym świecie jedynym stworzeniem, które Bóg chciał dla niego samego, dla człowieka. Tylko człowiek nie służy nikomu, niczemu, ma tylko służyć Bogu. A ja już nie umiem klęknąć przed Bogiem. Klękam przed człowiekiem, kiedy trzeba coś załatwić, osiągnąć. Jedna z takich anegdot opowiada o pracowniku kolejowym, którego zadaniem było sprawdzanie kół wagonów w czasie postoju pociągu. Jak to sobie przypominamy, idzie kolejarz od jednego wagonu do drugiego i uderza młotkiem w każde koło, sprawdza w ten sposób, jaki wydaje dźwięk. A jego ucho powinno wychwycić zły dźwięk, oznaczający, że koło jest pęknięte. I opowiadali, że kiedyś jeden z pasażerów podszedł do tego kolejarza i zapytał go: panie, po co pan to robi? Ten podrapał się w głowę i powiedział: wie pan, pracuję na kolei już 30 lat. Kiedyś tłumaczyli mi, po co to robię, ale niestety teraz zapomniałem. Podobnie dzieje się z nami. Zapominamy często o najważniejszych sprawach. Tak bardzo zajęci układaniem swego życia na ziemi, zapominamy o tym, po co i dla kogo żyjemy. Dlatego Kościół przez coroczne powroty świąt stara się nam przypominać o tych najważniejszych sprawach. Pamiątka narodzenia Jezusa Chrystusa przed nami. Jego powtórne przyjście przy końcu czasów na sąd nad światem i nad nami. I zastanowienie się nad teraźniejszością, aby jak najlepiej przygotować się do przyjścia Pana, aby zastał nas czuwających, gdy nadejdzie. Kościół bardzo często nawiązuje do porównania życia człowieka z drogą do domu. To wyszliśmy z jakiegoś miejsca i czas, który Bóg wybrał dla nas, mamy przejść. Czas niedługi, drogami dla nas nowymi, na których Bóg jest z nami i tymi utartymi już ścieżkami i ciągle z obecnością Boga i mamy przywitać się z Nim w domu Ojca, gdzie nas czeka. To bardzo ładne i wyraźne określenie celu życia. Od pierwszego drgnienia naszego serca, poprzez lata łatwe i trudne, należymy do Boga. W Nim jesteśmy. W Nim jakby przesypuje się czas. To ważne w myśleniu o ludziach, którzy są z nami w drodze, na czas jakiś dani nam przez Boga. Pielgrzymujemy wspólnie. Oto przygotowania już do świąt Bożego Narodzenia, niedługo pasterka. Takie zdarzenia, za kilka godzin Wigilia, przypomina się opowiadana przez pewnego księdza Wigilia stanu wojennego i jej owoce w rodzinie parafian. Rodzina, matka, dzieci i ojciec. Ojciec despotyczny rządził wszystkimi i wszystkim. Czasem było za dużo kolegów i wódki. Został aresztowany tuż przed świętami. W roku 1981 spotkał on żonę jednego z tegoż kolegi w Wigilię przed kościołem. Proszę księdza, ta mówi do proboszcza, jakie to będą te święta. Odpowiedział: no takie, jakich chcieliście od dawna, mąż nie będzie wam zawadzał. Moje słowa ją poruszyły. Powiedział ten ksiądz przecież prawdę. Wywiązała się dłuższa rozmowa, zapadła decyzja pojednania. Okazało się, że tamten przeżywał to samo w areszcie, w stanie wojennym. Dotrzymali słowa, każde z nich. Inna rodzina od wtedy. Pokój zagościł w ich domu. Bo to jest to, co najważniejsze. Pokój zawsze zagrożony. wspomnialiśmy ten rok 1981. Nie wiedzieliśmy wtedy, co będzie dalej, jak się potoczą wypadki. Czy dziś pokój nie jest zagrożony? Niestety jest i w rodzinach, i na świecie. Zagrożony jest pokój w kraju, wszystko, co wydarzyło się w Polsce. Te wojny na górze, jak to mówimy, rozgrywki polityczne i społeczne, rosnące niechęć, napady, morderstwa, obniżający się wiek przestępców, wszystko to słyszymy, to napawa lękiem. To, że nie ma wojny, nie oznacza jeszcze pokoju. Niezwykle trafne określenie zaistniane w dokumentach soborowych. Pokój nie jest prostym brakiem wojny, ani też nie sprowadza się jedynie do stanu równowagi sił sobie przeciwstawnych. Nie rodzi się także z despotycznego władztwa, lecz słusznie i właściwie zowie się dziełem sprawiedliwości. Dwa źródła pokoju. Bóg i człowiek. Gdzieś w górach pokazują taką dziwną skałę. Z jednej strony wygląda jak podane sobie splecione w ucisku dłonie dwóch ludzi. Kamień zgody, mówią o tym, o tej dziwnej skale okoliczni mieszkańcy, mi opowiedzieli taką historię tej skały. Było dwóch braci. Majątek był duży, ojciec już nie młody. Jeden wyskakiwał przed drugiego. Każdy chciał w oczach ojca być lepszy, bo każdy chciał zostać gospodarzem po ojcu. Długie lata trwało takie współzawodnictwo. Nie żenił się ni jeden, ni drugi, bo i czasu nie mieli na to. Stary ojciec krzepki był jeszcze, ale za nie mógł kiedyś. Stanęli bracia przed ojcem i powiedzieli: ojcze, czas, byś wyznaczył dziedzica, nie gospodarzyć nam obu. Ojciec nie namyślał się długo i widać dawno zdecydował. Powiedział: ty będziesz dziedzicem. I wskazał na młodszego z braci. Starszy zbladł i zawołał: jak to? Młodszy będzie dziedzicem? Nie trzeba było pytać, odrzekł ojciec. Obydwaj bracia wybiegli z domu jak opętani. Słowa do siebie nie rzekli, tylko nienawiść wzajemna ich rozdzieliła na zawsze. Zostawili ojca i matkę, dom i gospodarstwo. W świat poszli. Ojciec ze zgryzoty umarł, matczyne łzy wyżłobiły bruzdy w skale, na której dom był zbudowany. Gdyby niewierny sługa i dom i gospodarstwo, na nic by poszło. A bracia? W świat poszli, z gniewem i nienawiścią w sercach. Zło przez ich ręce mnożyło się tam, gdzie się zjawiali, a nienawiść gnała ich po świecie. Tu przez jednego sąsiad sąsiadowi dom podpalił, tam przez drugiego brata zabił, gdzie indziej dwie wsie skłócone zostały. Nie wiedząc nic o sobie nawzajem, obaj do dwóch różnych klasztorów wstąpili. W jednym i drugim zamęt zapanował, zakonnicy więcej czasu na sporach i waśniach trwonili niż na modlitwie i służbie Bożej, a pośrodku każdego sporu był któryś z braci, co to nienawiść w sercu mieli, a pokoju nie mieli. Ale nie było im dobrze, ni na świecie, ni w klasztorach, ni we własnych sercach. Staruszka matka każdy dzień przepłakiwała i pościła i zgrabiałymi palcami paciorki różańca przesuwała i prosiła: matko najświętsza, uproś u Jezusa zgodę moim synom. Widać modlitwa swoje robiła, bo obu braciom coraz bardziej nienawiść dokuczała, jak ten kamyczek w bucie. Obaj piękne kazania głosili, obaj w zakonnych habitach, ale daleko od siebie i nie wiedząc nic o sobie i sercami daleko. Kiedyś wreszcie złamało się w nich coś na dobre. Tego samego dnia, choć nie wiedzieli o tym, jeden i drugi poprosił przełożonego, by pielgrzymkę mógł odbyć do grobu świętego pustelnika. Starszy brat o dzień wcześniej dotarł na miejsce. Prosili go ojcowie, by zasiadł spowiedzi słuchać. Zasiadł. Cała rzesza grzechy swe opłakiwała. Gdy spowiadał następnego dnia, drugi brat klęknął przed bratem. Ale ni pierwszy drugiego, ni drugi pierwszego nie poznał i spowiadał się. o sporze ojcowiznę mówił, o nienawiści w sercu, o starym ojcu i matce, który zostawił bez opieki, o tym, że niepokój siał wszędzie. I usłyszał: za pokutę do domu wrócisz, brata będziesz szukał. Matce łzy otrzesz i ojcu do nóg się pokłonisz. Nie poznał brat brata, ale w jego grzechach zobaczył swoje własne i pomyślał: w moim sercu też nienawiść, choć Bogu ślubowałem. Tę samą pokutę spełnić muszę. Niełatwo im było do domu wrócić, bo i droga daleka, a serca jeszcze dalej były, ale po tej dziwnej spowiedzi coś nowego nie wstąpiło, coś ich popychało, ktoś jakby im w uszy szeptał: śpiesz do domu. Długo wędrowali, sandały zdarte, habity wyszarzały od deszczu, z dwóch stron wielkiej polany tej samej godzinie ku domowi szli. Poznał brat brata. Nie mieli dość miłości, by w objęcia paść jeden drugiemu, ale prawice sobie podali. Uścisk dłoni braterskiej tak był silny i tak szczery, że skała, ta skała, którą od dziecka znali, wygląd swój zmieniła. Dwie splecione dłonie do dziś tam można zobaczyć. To kamień zgody. A stara matka przed dom wyszła, synów uścisnęła i rzekła: wiedziałam, że Bóg wysłucha. Widzę pokój w waszych sercach. Bóg wysłuchał, ale człowiek Boga prosił. Bóg wysłuchał, ale człowiek w końcu rękę do zgody wyciągnął, bo pokój to dar Boga i owoc ludzkich wysiłków. Szeroko otwartych oczu i uszu, wrażliwego serca, blasku betlejemskiej gwiazdy, mądrości mędrcu i prostoty pasterzy. Życzę wam i sobie, byśmy nigdy nie rozminęli się z przychodzącym dyskretnie Bogiem.